Czasami jak się wyjdzie do niektórych domów na kolędzie, zaczyna się rozmawiać z ludźmi, to w pewnym momencie pada takie stwierdzenie, co ksiądz może wiedzieć, prawda, o naszym życiu, co ksiądz może wiedzieć o budowaniu rodziny, o problemach, jakie są w rodzinie, skoro sam tej rodziny nie ma, nie ma dzieci, nie zmaga się w codzienności z tym, co my. No i zapewne ci ludzie mają po części rację. Nie jestem tutaj też po to, żeby każdemu z was, siostry i bracia, mówić, jak macie żyć. O to mi o to chodzi. Razem będziemy starali się, mam nadzieję, szukać Pana Boga. Szukać tego, co On pragnie do nas powiedzieć. Bo to On zna nas najlepiej. A dzisiaj mamy przepiękne pierwsze czytanie. Czytanie mówiące właśnie tak naprawdę o tym, czym jest miłość. Syna do ojca, ojca do syna, rodziców do swojego dziecka. Widzimy Abrahama i Izaaka. Abrahama, który jest gotowy poświęcić swojego dziecko. I moglibyśmy powiedzieć, to jest wyrodny ojciec. Ma syna, którego kocha. Syna, na którego czekał. Syna, który tak naprawdę, gdybyśmy przejrzeli całą Księgę Rodzaju, to dla niego był wszystkim. On długo nie mógł się doczekać na swoje potomstwo. On z pewnością, bo taka była tradycja w Izraelu, kiedy małżeństwo nie miało dzieci, to było wręcz wytykane palcami, bo mówiono tak, Pan Bóg odebrał wam błogosławieństwo, bo nie macie dzieci, nie macie potomka. Czyli, jaki wniosek? Musieliście bardzo mocno zgrzeszyć, skoro Pan Bóg wam nie błogosławił. Skoro Pan Bóg nie obdarzył was potomstwem, przecież wy nie macie dla kogo żyć, bo nie ma nawet jednej osoby, która może po was dziedziczyć. A dla Izraelitów to było ważne, że był dziedzic. Ktoś, kto przejmie cały dorobek życia. Abraham nie miał nikogo takiego. Dobiegał sędziwego wieku. Z pewnością nieraz wyśmiany, nieraz oceniony, nieraz wyszydzony. I dostaje Izaaka. Pomyślcie, jak on musiał na niego czekać. W końcu dla ludzi znak, że on nie jest ten najgorszy. W końcu ma dla kogo żyć. W końcu jest dziedzic. I co Bóg do niego mówi? Idź go zabij. Idź go zabij. Jak serce musiało płakać. Jak serce musiało go boleć. I idzie. I myślę, że on do końca wierzył w to, że Pan nie będzie od niego tego wymagał. Spójrzcie w swoje serca, siostry i bracia. Ile razy jesteście takim Abrahamem? Patrzycie na swoje dzieci i czasami co się okazuje? W większości już pewnie są dorosłe, albo dobiegają wieku dorosłego, albo przeżywają czas dojrzewania, jeszcze trudniejszy zapewne. I czasami co człowiek patrzy, widzi i co musi powiedzieć sobie? Czuję się tak, jakbym to dziecko tracił. Czuję się tak, jakby ono tak duchowo umierało we mnie. Bo ja już nie mam na nie wpływu, bo czasami widzę, jak się gubi w życiu, bo czasami widzę, jak jest daleko od Pana Boga, bo czasami widzę, ile błędów w życiu popełnia. I co wtedy zostaje? Być jak Abraham. Ufać do końca. W Mławie, kiedy jeszcze tam pracowałem, te piękne lata były, kiedy jeszcze byłem w Mławie, chodziłem kiedyś do takiej pani z Komunią Świętą za jakiś czas. Starsza już kobieta, niewidoma, prawie nie słyszała. Miała trzech synów. Każdy pijak, każdy, na umór. Żaden hańbą, nie zhańbił się pracą przez swoje lata życia. Pili za rentę, potem za emeryturę. I tak czasami siedziało się z tą panią, rozmawiało. I ona mówiła tak, proszę księdza, żeby chociaż jeden przyszedł do mnie i powiedział mi, mamo, kocham cię, ja mu wszystko wybaczę. Żeby chociaż jeden przyszedł do mnie i powiedział mi, mamo, przepraszam, ja mu wszystko wybaczę. I zmarła ta kobieta. Żaden z trzech synów nie przyszedł i nie powiedział jej: mamo, kocham cię. Żaden nie powiedział: mamo, przepraszam. Jestem na pogrzebie, na cmentarzu komunalnym. Siedzą we trzech w pierwszym rzędzie. Wyciągnęli jakieś najlepsze garnitury. Po ojcu chyba każdy. Żaden na niego, na żadnego nie pasował. No ale ubrali się jak potrafili najładniej. Pożegnać mamę. Płaczą całą mszę. Stanęli w pewnym momencie, skończyłem kazanie. Stanęli przy trumnie, ręka na trumnie. Mamo, przepraszamy cię. Może późno. Na pewno za późno. Nie wiem, co się dzieje z dwoma, ale jeden parę miesięcy później przyszedł do kancelarii parafialnej zaumówić mszę za mamę i wypominki. Ogolony, koszula, dżinsy. Wygląda jako taką. Wszechksiędza. Po tym pogrzebie stwierdziłem, że za dużo moja mama przeze mnie wycierpiała. Za dużo było miłości, której nie potrafiłem wykorzystać, żeby to zostawić tak, o po prostu. Pojechałem do pracy, daleko po daleku, ale chcę zmienić swoje życie. Bo wiem, jak moja mama mnie kochała, a jak ja bardzo tę miłość zmarnowałem. I tak jest z każdym z was, siostry i bracia. Czasami trzeba się pogodzić z tym, że przychodzi moment, w którym no, tracimy trochę wpływ na to, co robią nasze dzieci. Dwa tygodnie temu byłem tu na rekolekcjach z młodymi małżeństwa, znaczy z młodszymi. Z nieletnimi małżeństwami. Tu są młode, tamte były nieletnie. To tamto dzieci takie latały, 4 lata. 5 takie maluchy. I każdy z was stoi trochę przed innymi wyzwaniami. Trochę inaczej się żyje, kiedy te dzieci są małe i człowiek mówi, ile to jest obowiązków, ile trudu, ile pracy, żeby je wychować. A czasami chyba to jest to trudniej przeżyć ten czas, kiedy te dzieci dorastają. Ja wiem, jaki to ból dla mojej mamy zaakceptować to, że ja i mój brat już jesteśmy dużymi chłopcami. To nie jest takie proste. Ja jeszcze wczoraj na chwilę byłem w domu rano i moja mama, prawda, jak zaczęła mnie udzielać wszelkich swoich porad, to się czułem jak ten 13-latek, który wrócił ze szkoły i musi wysłuchać to, co mama do powiedzenia. I tak nie jest. No. Ciężko nam jest się pogodzić to, że dzieci podejmują już swoje decyzje, swoje wybory. Ale w pewnym momencie przychodzi ten czas, że trzeba dać im tą odpowiedzialność. Czasami patrząc, jak te wybory podejmują złe. Czasami patrząc, jak same siebie ranią. Ale niestety każdy z nas musi swoje życie przeżyć samemu. Popatrzcie na swoje lata, kiedy dojrzewaliście, kiedy podejmowaliście te decyzje. Jak człowiek chciał być samodzielny, ile błędów popełnił. Z czasem człowiek patrzy i mówi, kurde, no bym w życiu już tak się nie zachował drugi raz. Już bym w życiu tego nie powtórzył. No ale to wszystko jest nam potrzebne, żeby dojrzeć do miłości. Żeby dojrzeć do miłości. Możecie obdarzyć swoje dzieci największą miłością. Możecie swoich bliskich obdarzyć największą miłością. Ale to nigdy nie znaczy, że ta miłość od razu będzie wracać. Nikt z was nie jest w stanie i nigdy nie będzie w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, w której wasi bliscy, wasze dzieci, przede wszystkim wasze dzieci, nie będą podejmowały złych decyzji i złych wyborów. Bo będą. Bo będą. A to, co jest najważniejsze i najistotniejsze, to żeby czuły się kochane. Żeby czuły się kochane, bo to daje im szansę na to, żeby do tej miłości wrócić, nawet jeżeli od niej odejdą. W Bańskiej w tym roku zajmowałam się licealistami. To jest niezwykłe doświadczenie. Bo prostu wspomnienia niezapomniane. Ale ja czasami nad młodzieżą, z którą pracuję, trochę eksperymentuję. No, to nie są niebezpieczne eksperymenty, uspokajam od razu. Ale któregoś dnia w tej bańskiej, po konferencji właśnie o miłości, poprosiłem dwóch chłopaków, żeby w tym domu, gdzie mieszkaliśmy, na korytarzu stało wielkie lustro, żeby to lustro przynieśli do kaplicy, bo tam mieliśmy na górze kaplicę. Oparliśmy ją, te lustro, filar w tej kaplicy. I poprosiłem, żeby każdy z nich, z tej młodzieży, tam 64 czy 66 osób było, masa ludzi, żeby każdy z nich za chwilę po tej konferencji wyszedł z kaplicy, poszedł do siebie do pokoju, nie wiem, poszedł gdzieś tam na dwór, ale żeby był sam. Pomyślał przez chwilę, czy sam siebie kocha. I jeżeli stwierdzi, że tak, cały dzień na to mieli. Jeżeli stwierdzi, że tak, to niech wróci do tej kaplicy, stanie przed lustrem i patrząc sobie w oczy, sobie patrząc w oczy, powie, kocham Cię. Wieczorem mam spotkanie z animatorami, po południu mieli jeszcze grupki dzielenia, w tym tam mówili o tych doświadczeniach całego dnia. Wieczorem mam spotkanie z animatorami, próbujemy podsumować cały dzień. Animatorów miał chyba z 10 czy z 11 osób. Próbujemy podsumować cały dzień i rozmawiając o tym lustrze chociażby. I okazuje się, że z tych 64 czy 66 osób, 4 czy 5 wróciło przed lustro powiedzieć, kocham Cię. Jak potem rozmawiamy, dlaczego? A on mówi, proszę księdza, mówię, jak ja mogę powiedzieć, że siebie kocham, bo moi rodzice mi w życiu nie powiedzieli, że mnie kochają. I proszę księdza, jak ja mogę powiedzieć, że siebie kocham, skoro ja tej miłości nie doświadczyłem, albo nie doświadczam, albo nie widzę. Jak ja mogę powiedzieć, że siebie kocham, skoro moi bliscy nie mają dla mnie czasu? Jak ja mogę powiedzieć, że siebie kocham? A jak ja mogę kochać innego, jak ja nie pokocham siebie? Jak ja mogę pokochać Pana Boga, kiedy ja nie czuję, że ja jestem kochany przez samego siebie? Trudno jest, naprawdę bardzo trudno z ostatnimi pracować z młodzieżą. Nie dlatego, że są straszni, nie dlatego, że są w jakiś sposób złośliwi. Ja lubię, nawet jak się buntują, bo to coś znaczy, że coś chcą, czegoś szukają. Ale trudno jest pracować z młodzieżą z uwagi na to, co oni przeżywają. Z uwagi na to, jak wielkich oni zranień doznają. Prowadziłem niedawno rekolekcję dla studentów. Nawet nie wiecie, jak oni szukają miłości. Nawet głupiej miłości. Jedna dziewczyna przychodzi ze mną porozmawiać i mówi tak, proszę księdza, mam chłopaka, wyzywa mnie, zdradza notorycznie. Ja wiem o tym, pójdzie do swoich koleżanek, przyjaciółek, źle o mnie mówi. O tym wiem, bo potem mi inni mówią. Ja mówię, co z tym robisz? No nic. Ja mówię, to dlaczego z nim jesteś? No bo ja bym chciał, żeby mnie ktoś kochał. Ktokolwiek. Przychodzi następna poznać już księdza. No, zostawiłam chłopaka, bo był zły dla mnie. Ale chciał się ostatnio spotkać, no i się spotkałam. Oczywiście, prawda, chciał się spotkać, żeby ją wykorzystać, tak? I nie przeszkadza ci, że on cię traktuje jak przedmiot? I nie, bo ja czuję, że mnie ktoś kocha. Chociaż ten moment, tę chwilę. To są wasze dzieci. To są wasze dzieci. Można być w ruchu rodzin nazaretańskich. Można być w domowym kościele. Można być w oazie. Można być w ruchu jakimkolwiek kościelnym. Można codziennie na mszy świętej. A tak naprawdę można nie okazywać miłości. Można tej miłości nie dać. To nie znaczy, że prawda, jak dziecko ma jakiekolwiek, moje dziecko ma problemy, czy moje dziecko się pogubiło, to znaczy, że ja nie potrafię kochać, bo to nie idzie w parze. Ale wtedy muszę kochać tym bardziej, tym więcej. Bo ja nie potrzebuję, to dziecko nie potrzebuje teraz tego, żeby zostać wyrzucone z domu. ale potrzebuję, żeby ktoś się przygarnął. Miałem kolegę w gimnazjum, sympatyczny chłopak, chociaż tam niezbyt zdolny. Zakochał się, jak już był w liceum, nasze drogi w czasie liceum się trochę rozeszły, ale w innym liceum, w innym, mieszkaliśmy w internatach, ale w różnych miejscach. Zakochał się. W piątek już gdzieś tam, no głowę stracił na tej dziewczynie. W piątek miał wracać do domu. Wsiadł autobus, jedzie, prawda, wracając tam pod Bieżuniem mieszkał. I w tym momencie, jak już tam przygotowywał się do wyjścia na autobus, dziewczyna do niego przyszła, że jednak ona go nie kocha, że jednak to nie to, że ona spotkała kogoś innego, lepszego, nie, no oni nie mogą być razem. Taki załamany. Dla dziewczyny był w stanie poświęcić wszystko. No, szkoła, prawda, nie miała znaczenia. Ważne, że kochał dziewczynę. Zagrożony z 7 czy 8 przedmiotów na koniec roku. Jechał tym autobusem do domu, a dzień wcześniej do rodziców przyszedł list z tymi zagrożeniami wypisanymi wszystkimi. Wychodzi do domu taki załamany, przeżywający taki trud i ból życiowy. Wchodzi do tego domu, a rodzice od razu, że jeżeli nie poprawi tych ocen, to nie ma czego w ogóle w tym domu szukać. On może tu w ogóle nie wracać. Pobożna rodzina. Może do tego domu nie wracać. W niedzielę wsiadł w autobus, wraca do Siepca, do szkoły, gdzie chodzi. Ujechał 2 przystanki. Wyszedł na przystanku przy lesie. Poszedł do lasu i powiesił się. Bo dla kogo on ma żyć? Nawet jeżeli wasze dziecko popełnia w życiu błędy, będzie popełniać, bo każdy popełnia. To najgorsze, co może go spotkać, to wasze odrzucenie. Tym więcej potrzeba miłości. Czasami trzeba dużo walczyć, nawet jeżeli to dziecko już jest bardzo dorosłe. Bo ja tu mówię, nie wiem, o 15-latku, ale podobne rzeczy przeżywają ludzie starsi. Bez względu na to, ile ono ma lat, ono chce wracać do domu. Nie ma to mojego taty, to mogę o pewnych rzeczach porozmawiać. Mój tata, mama mojego taty, moja babcia, była osobą taką dosyć trudną. Zmarła rok temu, 94 lat, niecałe pół roku temu zmarła. 94 lata miała. Ale ona no, sama dużo w życiu przeżyła i nie potrafiła tak naprawdę nigdy obdarzyć tak do końca nikogo swoją miłością. Mój tata jako młody chłopak w zasadzie no, uciekł z domu i stał się samodzielny. Pojechał do zawodówki, do Płocka, sam tam zaczął zarabiać pieniądze. Bo tak naprawdę no, nie miał za bardzo tego oparcia. No ale to była zawsze jego mama, do której wracał, którą kochał. Kiedy wziął ślub, babcia nie za bardzo akceptowała moją mamę. No to tam różne rzeczy były, różne epitety kierowała pod adresem mojej mamy. Nie nadają się do tego, żeby cytować w kaplicy. I to było trudne. Jedyne szczęście w tym wszystkim, że nie mieszkali razem. Ale mimo wszystko codziennie się widzieli. Codziennie się spotykali. I jaki to ból serca był, kiedy się takie osoby, rzeczy słyszy od najbliższych. Nawet wnuki dzieliła na tych, które są z jej krwi, nie są z jej krwi, no ja niestety nie byłem. Mój brat to był ten rodowity Gadomski, a ja byłem z Dziadostwa. Niestety. Miała córkę, ciocia moja Basia, zmarła, kiedy ja miałem 2 latka, była pielęgniarką i zaraziła się żółtaczką w szpitalu i zmarła. Pozostawiła po sobie 3 dzieci, od śmierci cioci, babcia ani razu do nich nie pojechała. Ani razu. Bo to już nie była rodzina, bo nie ma cioci, nie ma jej córki. To już nie jest jej rodzina. Kobieta wierząca, śpiewająca w chórze parafialnym, kobieta pracy niedzielny, drałowała do kościoła, bez względu na to, ile to kilometrów było, która codziennie odmawiała różaniec, która przeżyła przesiedlenie, kiedy wybuchła wojna, która wiedziała, co to znaczy tracić wszystko, a mimo wszystko nie potrafiła kochać. I kiedy ostatnie pół roku przed jej śmiercią, rok ten w zasadzie, ten stan zdrowia się dosyć mocno pogorszył, tak naprawdę te osoby, te najbardziej doświadczyła, to one przyjeżdżały się nią zajmować, bo trzeba było ją wykąpać, bo trzeba było zmienić pampersa, bo trzeba było przebrać, trzeba było położyć, nakarmić. I tam jeździła moja mama ze swoją siostrą. Te, które nieraz usłyszyły, że są właśnie z dziadostwa, że do niczego się nie nadają, no i parę gorszych, których nie zacytuję. Można być wierzącym, a można nie potrafić kochać. Wasze dzieci też kiedyś będą zakładały swoje rodziny. I ostatnią rzeczą, jaką będą chciały, to to, żeby nie doświadczyć od was ciepła. A najgorszą rzeczą, jaką wy możecie usłyszeć od nich, to to, że one nie chcą do was przyjeżdżać, wracać, dzwonić, mieć kontaktu. A tak czasami się zdarza i wiecie, jak to boli? Na kolędzie w tym roku byłem u kobiety, która mieszka w bloku, a w klatce obok mieszka syn z żoną, z dwójką dzieci. I widuje je w klatce obok na święta. Bo kiedyś nie potrafiła zaakceptować tego, że syn ma swoją rodzinę. W pewnym momencie ten syn musiał uciec od niej, żeby ratować swoje małżeństwo. Bardzo trudno jest przyznać się i uznać, że to już nie jest moment, w którym ja decyduję za moje dziecko. Nawet jeżeli ono popełnia błędy. To nie znaczy, że nie mam być obok. To nie znaczy, że mam patrzeć obojętnie. Bo to też to nie jest to. Ale muszę pozostawić wolność. To, co robi Jezus w niesamowity sposób. On nigdy nie mówi, Jezus, kiedy idzie do ludzi, nigdy nie mówi, musisz zrobić to i to. Nie, zawsze jest tak. Jeśli chcesz. Jeśli chcesz. Ja ci mogę powiedzieć, w jaki sposób możesz być szczęśliwy. Ale ty to zrobisz, jeśli chcesz. Pójdziesz za mną, jeśli chcesz. Wysłuchasz mnie, jeśli chcesz. Nie musisz. Jeśli chcesz. Trudne to jest, bo trudno się patrzy, jak najbliżsi błądzą. Trudno. Ale jeszcze trudniej zerwać wszystkie więzy. Jeszcze trudniej jest wtedy, kiedy się tak planimy nawzajem, że trudno jest jakikolwiek kontakt utrzymać ze sobą. Kiedy ja poszedłem do seminarium i powiedziałem mojej mamie, że ja chcę być księdzem, różne rzeczy też usłyszałem. Prawda? I ja miałem tak, że przez 3 lata w seminarium nawet nie chciałem do domu wracać. Wracałem z uwagi na moich dziadków w zasadzie. Na rodziców mamy. Bo kiedy mama na mnie krzyczała, kiedy ty w końcu się z tego seminarium wyprowadzisz, kiedy ja mogę przyjechać rzeczy twoje zabrać, kiedy ty w końcu zmienisz to zdanie, to dziadek zawsze ze stoickim spokojem wchodził i doprowadzał do porządku. 2 krótkimi zdaniami. I tak naprawdę, jak patrzę na to z perspektywy czasu, ja miałem z mamą super kontakt. A przez to, że przez 3 lata człowiek nie doświadcza jakiegoś wsparcia, a wręcz przeciwnie, odrzucenia, gdzie padły takie słowa, jakie padły, które mnie też zraniły, to ten kontakt mimo wszystko osłabł. Kiedy ja dzwonię podświadomie, nawet jak ja sobie tłumaczę, że ja już tak nie chcę, żebym chciał inaczej. Kiedy ja dzwonię, to wybieram numer, jak biorę komórkę i chcę zadzwonić do domu, to czyj numer wybieram? Taty. Jak ostatnio otworzyłem komórkę, patrzę, tam się wyświetla, w komórkach to jest wszystko. Wyświetla się lista ulubionych kontaktów, to tam mamy nie było. Jest tato, numer do taty, jest numer do babci, nawet do proboszcza. To aż szok przyszedł. To nie znaczy, że z mamą nie rozmawiam. Nie. Byłem w domu, zawiozłem ją wczoraj na zakupy, przełamałem się, bo nie da widzę zakupów. Ale zawiozłem ją. Rozmawiam, mamy kontakt, ale to już nie jest to, co było kiedyś. Ja czuję, że ufam bardziej. Jak mam problem, to ja czuję, że ja wolę zadzwonić do taty. Bo tata to był ten, który kiedy powiedziałem, że idę do seminarium, to nie zaatakował mnie, tylko zapytał, dlaczego. I wysłuchał tego, co ja chcę powiedzieć. Proste niby, ale czasami jak to trudno w życiu przełożyć swojej codzienności. Trudniej jest zapytać dlaczego, niż zaatakować, prawda, że to jest zła decyzja. Moja mama była przekonana, że najpierw powinien skończyć jakieś studia normalne, jak to ona używała takiego sformułowania. A dopiero potem ewentualnie jakbym jeszcze się upierał, to pójść. A człowiek potrzebuje wsparcia, a nie odrzucenia. Tego nawet uczy nas dzisiaj Ewangelia. Kiedy Jezus wchodzi na górę, w pewnym momencie Bóg mówi, to jest mój Syn umiłowany. I jakie pada potem zdanie? Jego słuchajcie. Ojciec i Syn. I tak jakby Bóg pokazywał, teraz jest czas Syna, Jego słuchajcie. Bo On jest z wami. Tak by przekazał mu, prawda, to już wiadomo, że to jest Bóg, to jest jedna osoba, tak? To jest tylko jakiś obraz, który tutaj widzimy. No ale trochę odnoszący się też do naszego życia. On już jest dojrzały. Jego słuchajcie. Bo to On wam powie to, co ja chcę powiedzieć. A czy ja chcę słuchać tego, co mówi moje dziecko? To jest trudne, ale czasami, jeżeli chce odejść nawet od Boga, niech odejdzie. Może kiedyś wróci. Może kiedyś wróci. Na pewno krzykiem się nic nie zdziała, groźbą, ale świadectwem swojego życia i swojej miłości. Tak, ta kobieta, ten syn przyjął trumnie. Więcej ona zdziałała swoim umieraniem, swoją miłością, swoją cichą obecnością przy dzieciach, niż jakimkolwiek krzykiem przez całe życie pewnie. Bo miłość przemienia serce, nie moja złość, nie mój gniew, nie moje upieranie się, ale miłość. A czasami zdarzy się tak, że bo moi bliscy chcą już odejść, nie chcą być obok. I to jest bardzo trudne. Dla mojej mamy też było trudne, kiedy ja już powiedziałem, że już odchodzę z tego domu, bo już zaczynam swoje życie. To nie znaczy, że mnie nie ma w życiu moich rodziców. Regularnie tam dzwonię co dwa dni, codziennie czasami. Wiem, co tam się dzieje, przyjeżdżam jak mogę, ale ja już mam swoje życie. Może te rekolekcje to też jest czas po to, żeby chociażby wrócić do domu i powiedzieć swoim dzieciom, czy mają lat 15, 20 czy 30, że się ich kocha. Bo bez względu na wiek, oni na to czekają. Kiedy ja wracam do domu, najpiękniejszy obraz dla mnie to jest moja babcia. To jest po prostu, ja nigdy nie dzwonię, jak wracam. Może ja nigdy nie wiem, bo jak nawet wyjadę z myśleniem, że jadę w stronę domu, to i tak nie ma pewności, że tam dojadę. Także nigdy nie dzwonię, że przyjeżdżam. Zazwyczaj tak się to biorę z zaskoczenia. Przyjadę, to jestem. I najpiękniejszy obraz to jest mojej babci, która otwiera drzwi, widzi, że to ja. No i to jest kobieta, która w tym roku będzie miała 79 lat. Otwiera drzwi i tak mi mocno ściska, że miała po prostu wszystkie kręgi bolą. Bo robi to z miłości. To jest kobieta, która, nie wiem, wszystko by dla mnie zrobiła, co bym powiedział, że co byś zjadł na obiad, tak? Chociażby prosta rzecz. Ale to jest jej miłość. I to jest, ja czekam na ten moment spotkania z nią, bo wiem, że spotkam miłość. Wasze dzieci, kiedy wracają do was do domu, też chcą spotkać miłość. Nie chcą, żeby wejść od progu i no jak ty wyglądasz, co ty robisz, jak to w ogóle, zobacz, jak te twoje dzieci wyglądają, to po prostu no, obraz nędzy rozpaczy. Tego na pewno nie chcą. One chcą spotkać was z miłości i z miłością. I tak samo wy nawzajem, mąż z żoną, ze swoją bliską osobą. Też ważne, żeby spotkać się z miłością. Z miłością. Bo na tę miłość zasługujecie. Czasami można mieszkać obok siebie i być bardzo daleko od siebie. Czasami można mieszkać w jednym domu, a tak naprawdę nie czuć swojego serca nawzajem. To jest mój syn umiłowany. Czy ja mogę tak powiedzieć o swoim dziecku, o swoim synu, swojej córce? Czy ja mogę tak powiedzieć o swojej żonie, o swoim mężu? Każdy z was sam na to pytanie może tylko odpowiedzieć. Nikt inny. Nikt inny. To jest mój syn umiłowany. Czy ja tak kocham? Czy kocham jak Abraham?